Drodzy Państwo, aktualności dnia w Radiu Maryja. Na antenie witamy profesora doktora habilitowanego Artura Śliwińskiego, wydawcę Europejskiego Monitora Ekonomicznego. Szczęść Boże, panie profesorze.
Szczęść Boże, jestem słuchaczem wszystkich.
Panie profesorze, do pana kierujemy zapytanie o to wszystko, co dzieje się z budżetem Unii Europejskiej na lata 2014-2012. Dlaczego pytam z tym o to wszystko, co dzieje się z budżetem? Bo również o tym wszystkim, co dzieje się wokół budżetu, o te informacje, czy one są wiarygodne, które do nas docierają, czy są to tylko szczępy informacji często wykorzystywanych do propagandy politycznej.
Ja mam wrażenie, że jest więcej zakłóceń informacyjnych niż treści, które by wyjaśniały, co się rzeczywiście dzieje. Tutaj rzeczywiście od kilku miesięcy toczy się wokół budżetu unijnego dość ostra gra, często przedstawiana jako gra w cudzysłowie o kasę, co oczywiście jest bardzo dużym uproszczeniem, a nawet powiedziałbym nadużyciem. Tutaj występują przede wszystkim dwie kwestie. Pierwsze to nasilanie się konfliktu między interesami krajowymi i interesem Unii Europejskiej. I te konflikty są coraz bardziej widoczne, coraz mniej jest ścisłych elementów wiążących te kraje. Pojawiają się trudności co do porozumienia w różnych zasadniczych sprawach. Ale też jest jeszcze druga kwestia, szersza, bardziej ogólna, mianowicie także narastają, rozwijają się wątpliwości co do sensu Unii Europejskiej i udziału poszczególnych krajów w strukturze unijnej. No to dotyczy zwłaszcza Wielkiej Brytanii, czy rządu Wielkiej Brytanii, który i parlamentu brytyjskiego, gdzie te głosy są najsilniejsze, ale nie tylko w Wielkiej Brytanii. Więc mamy ogólnie biorąc do czynienia z stanowiskiem z jednej strony, że potrzebne są ograniczenia oszczędnościowe, te, które funkcjonują w odniesieniu do poszczególnych krajów, niezmiernie restrykcyjne, tak jak do Grecji, Hiszpanii czy Włoch. I skoro te oszczędności powinny być realizowane, to sama Unia Europejska nie powinna uchylać się także od podobnych restrykcji oszczędnościowych. To jest ta główna teza, którą premier Wielkiej Brytanii, Cameron, jak gdyby przedstawia, a to oznacza redukcję wydatków unijnych. Dodać trzeba, że Unia Europejska nie realizuje dyscypliny finansowej, którą narzuca innym krajom, skoro za rok 2012 przewiduje się deficyt, dość poważny deficyt, gdzieś blisko 9 miliardów euro i nawet spory toczą się, jak taką dziurę budżetową załatać, prawda, skąd tutaj znaleźć środki na pokonanie tej dziury budżetowej, więc sprawa już jest poważna. Ale to jest jedno stanowisko. Z drugiej strony mamy próby, no dość szczerze mówiąc jałowe, forsowania wzrostu wydatków, co oczywiście wiąże się z apetytem na fundusze unijne ze strony słabszych krajów, zwłaszcza tych, które nie mają pozycji płatników netto, przeciwnie są odbiorcami funduszy netto. Do nich zresztą Polska także należy. I tutaj pojawiła się taka dosyć nieformalna struktura 16 krajów, zresztą notabene z inicjatywy władz rządu polskiego i portugalskiego. Grupa tak zwanych przyjaciół spójności, która została jak gdyby wprzęgnięta w bezpośredni spór z Wielką Brytanią, czy z rządem Wielkiej Brytanii. Ona właśnie realizowała tą drugą opcję wzrostu wydatków, przynajmniej tak jak to komisarz do spraw budżetowych Janusz Lewandowski proponował przynajmniej w takim zakresie, ażeby pokryć wzrost wydatków, pokryć wzrost inflacji. To jest jak gdyby ten element, który w jakimś stopniu nas interesuje, ponieważ także wiąże Polskę. Jednocześnie w tym obozie płatników, a więc tu chodzi nie tylko o Wielką Brytanię, ale także o Niemcy, Francję, Szwecję, Holandię, Finlandię, Danię czy nawet Austrię, to tutaj następuje wyraźna niechęć, zwłaszcza w opinii publicznej, do ponoszenia dotychczasowych wydatków. Tutaj też niektóre z tych krajów mają pewne rabaty w płatnościach do kasy unijnej, tak jak Wielka Brytania czy Austria. No, obawy są takie, aby utrzymać te rabaty. To jest obawa, że można ich nie utrzymać. Niektóre kraje, jak Dania, chcą też takich rabatów trochę uzyskać. No to jest jak gdyby ta sytuacja najbardziej widoczna, ale widać już tutaj wyraźnie, że to są konflikty interesów, a nie tylko wyłącznie spór o środki, o kasę. I na tym tle możemy sobie powiedzieć, jak to wygląda z polskiego punktu widzenia, czy też jak wygląda aktywność rządu polskiego w tym zakresie. No i mamy do czynienia z czymś, co jest przynajmniej bulwersujące, dlatego że tutaj dwie postacie, postać premiera Tuska i postać szefa dyplomacji Radka Sikorskiego, te dwie postacie zachowują się, delikatnie mówiąc, dość dziwnie w tym ogólnym konflikcie. Przede wszystkim tutaj pojawia się argumentacja, najkrócej mówiąc, proniemiecka. To jest argumentacja za wzmocnieniem nadzoru, czy też więcej, władzy i politycznej, i władzy finansowej Unii Europejskiej, co błędnie jest interpretowane jako dalszy krok w kierunku integracji, bo oczywiście, że tego rodzaju centralizacja uprawnień, koncentracja władzy, to ona bezpośrednio nie przekłada się na integrację, przeciwnie, może powodować pewne tendencje odśrodkowe, pewne sprzeciwy ze strony krajów, które nie życzą sobie jakiejś silnej dominacji Unii Europejskiej, czy też przekształcenia Unii Europejskiej w jakąś strukturę nadrzędną państwową. To wszystko dzieje się w warunkach kryzysu. Tutaj kryzys jest głównym graczem w tym całym konflikcie, ponieważ on zmusza do patrzenia na perspektywy unijne i na interesy poszczególnych krajów. Więc tutaj na tym tle mamy do czynienia z jednej strony z dość dziwną polemiką ministra Sikorskiego z rządem brytyjskim. No, on de facto beszta ten rząd za brak prounijnych tendencji. No tutaj trzeba powiedzieć, że w Wielkiej Brytanii jest według istniejących badań ponad połowa obywateli jest za rozluźnieniem, a nawet za wyjściem z Unii Europejskiej. Więc tutaj ten rząd Wielkiej Brytanii nie jest jak gdyby tak bezpośrednio, no nie ma tej swobody działania, musi liczyć się z dość krytyczną opinią społeczeństwa. Torysi, którzy tutaj mają tą posłowie torysów, tutaj mają jeszcze bardziej zdecydowane podejście. Jeden z nich mówi o Unii Europejskiej wręcz, ja to cytuję, przykuliśmy się do trupa. Czy to jest opinia, bardzo negatywna opinia o Unii Europejskiej. Nawiasem mówiąc, trudno się dziwić, że ta opinia jest tak bardzo negatywna, skoro Unia Europejska do tej pory nie potrafiła znaleźć jakichś systemowych rozwiązań, jeśli chodzi o wyjście z kryzysu. I na tym tle pojawia się wypowiedzi Sikorskiego, który mówi, że tutaj chodzi o utrzymanie wpływów Zachodu w ujęciu globalnym, że tutaj powinny być odnowione pewne tendencje umocnienia gospodarki i polityki europejskiej. No to jest dosyć dziwne, dlatego że to jest coś, co jest takim mitem. Jest to dobrze, można o tym było myśleć jeszcze kilka lat temu, przed kryzysem, ale dzisiaj niewątpliwie tutaj mamy ze strony Unii Europejskiej i poszczególnych krajów europejskich nastawienie bardzo defensywne i trudno się temu dziwić. Więc jest to coś, co trochę śmieszy, ponieważ po prostu nie da się takich ambicji imperialnych w tym układzie europejskim realizować. No i tutaj w ślad za tym idą zobowiązanie ratyfikacji Unii Fiskalnej, czemu się opiera bardzo silnie zresztą Wielka Brytania. Jest to także potwierdzenie chęci wstąpienia do strefy euro. To są także akceptacji Unii Bankowej. To są te rzeczy, które pokazują jak gdyby na politykę silnie prounijną z zamkniętymi oczami, bez znajomości rzeczy. Do tego trzeba byłoby dodać, że bardzo dziwne propagandowe gry i ze strony ministra Sikorskiego i ze strony premiera Tuska, mianowicie obietnica, że te fundusze unijne będą znaczyły bardzo dużo, chociaż wiadomo, że one zostaną ograniczone i to głównie na te cele, które nas interesują, więc cele związane z infrastrukturą i z rolnictwem, i że Polska skorzysta z tych funduszy niejako lepiej niż po wojnie kraje zachodnie skorzystały z planu Marshalla. Nie wiem skąd komuś wpadł do głowy tak idiotyczny pomysł porównania planu Marshalla z finansowaniem czy to rolnictwa, czy infrastruktury, czy nauki przez Unię Europejską, notabene z naszych przecież środków. Co więcej, Sikorski do tego dodaje jeszcze, że to jest przejściowe, a potem Polska będzie tutaj chętnie pomagała innym krajom biedniejszym niż Polska. Nie jest w stanie prawdopodobnie wymienić żadnego z krajów unijnych, który jest biedniejszy niż Polska. To nie jest takie proste.
Panie profesorze,
tutaj oczywiście zapewne
tych wątków jest
różne wskaźniki, ale Polska jest zdecydowanie jednym z najbiedniejszych krajów, więc ta pomoc nie wiem skąd ma się tutaj ze strony Polski pojawić.
Panie profesorze, zapewne
no
tych wątków jeszcze ich analiz jest
które tutaj jak gdyby się toczą. Myślę, że one będą się jeszcze toczyły także w najbliższym czasie, bo sprawa nie jest do końca przesądzona.
Zwłaszcza w kontekście dzisiejszej wizyty premiera rządu i spotkania z Angelą Merkel, gdy usłyszeliśmy, że z pańskich ust, że Polsce bardziej zależy na wzmocnieniu nadzoru Niemiec, a z drugiej strony słyszymy, że premier oczekuje i ma nadzieję, że uda się w sprawie budżetu osiągnąć coś więcej i oczekuje tego czegoś więcej.
To już jest przegrana sprawa.
Ale pan premier mówi nam, że oczekuje czegoś więcej.
To jest tylko zagrywka propagandowa, ponieważ już decyzje zostały de facto uzgodnione między Berlinem a Londynem, czy ten spór, który się toczył do tej pory, w jakim stopniu prawdopodobnie został zażegnany ten konflikt. I tutaj pojawia się ta kwota 75 miliardów euro oszczędności, czy zmniejszenia cięć budżetowych na taką właśnie kwotę, w tym właśnie na rolnictwo, ale prawdopodobnie także na infrastrukturę, a więc to bezpośrednio będzie dotykało no nie tylko Polski, ale również Polski. Także tutaj wszystkie wcześniejsze wypowiedzi o 400 miliardach, które spłyną do Polski, czy później 300 miliardach, to są bajeczki, które nic nie znaczą.
Dziękuję za komentarz odnośnie projektu budżetu Unii Europejskiej na 2014-2020 rok. Szczęść Boże, panie profesorze.
Dziękuję również, szczęść Boże.
Drodzy Państwo, w aktualnościach dnia na antenie Radia Maria rozmawialiśmy z profesorem doktorem habilitowanym Arturem Śliwińskim, wydawcą Europejskiego Monitora Ekonomicznego.